serce jak obłok.
Tomek Kanecki, Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Bardzo serdecznie witamy Państwa w dzisiejszej audycji Serce jak obłok. W składzie trochę okrojonym, chociaż chyba nie zdążą się Państwo za bardzo stęsknić za Joanną Kuczborską, bo w drugiej części audycji pojawi się w rozmowie z Dorotą Pikulą, kustoszem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, historykiem sztuki, bo oczywiście powrócimy do naszego cyklu Kultura. Bardzo mi przyjemnie. Przy okazji przypominamy o konkursie, który cały czas trwa. Piękna możliwość opisania swojego ulubionego obrazu. To zadanie konkursowe. Oczywiście przypominamy o podaniu tytułu obrazu i autora. Adres, który jest do Państwa dyspozycji, to zarówno ten internetowy studio@radiopodlasie.pl w temacie Serce jak obłok, jak i ten pocztowy Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świerskiego 56 08 110 Siedlce z dopiskiem Serce jak obłok. Oczywiście na wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie, czekają cenne, piękne nagrody. No a my oczywiście też czekamy na to, by Państwa listy i maile pobudziły naszą wyobraźnię. Czekamy z niecierpliwością do końca wakacji, a czasu wbrew pozorom wiele już nie zostało, bo wszak dzisiaj 8 sierpnia, więc już upływa drugi miesiąc wakacji. Proszę zaspokoić naszą ciekawość. Czekamy na listy, czekamy na maile, czekamy na opisy obrazów, a wszystko to w związku z naszym wakacyjnym cyklem Kultura. Bardzo mi przyjemnie, do którego w drugiej części audycji powrócimy. A już za chwilę, drodzy Państwo, spotkanie z gwiazdą wielką. Spotkanie, które, myślę, może się okazać dla Państwa pewnym zaskoczeniem. Anna Jantar. Czy znamy ją, czy też jej nie znamy? Oczywiście znamy jej piosenki, kochamy je niemal wszyscy, ale jak naprawdę wyglądało życie, jak naprawdę wyglądała kariera Anny Jantar? Na te pytania, proszę Państwa, odpowiada książka wyjątkowa, napisana w bardzo ciekawej formie. Książka, która sprawia, że jej lektura staje się naprawdę niezwykłym przeżyciem. Po pierwsze, pozwalając cofnąć nam się w czasie, zatrzymać także prawa przemijania. Książka jest przygotowana w formie takiego fascynującego dialogu z Anną Jantar. Rozmowy dotyczące życia, kariery, zainteresowań, miłości, tęsknoty, planów i marzeń. Czujemy się tak, jakby za chwilę miała wejść do naszego pokoju, jakby miała z nami porozmawiać, jakby miała nam odpowiedzieć na te czasami bardzo trudne pytania. Z księdzem Andrzejem Witko, który jest autorem książki zatytułowanej po prostu Anna Jantar, rozmawiała Monika Jabłkowska. Ja już za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania tej rozmowy. A rozmowie oczywiście będzie towarzyszyć kilka piosenek Anny Jantar, tych pięknych, niezapomnianych przebojów. A zaczynamy od piosenki, która bardzo nas urzekła. Dopiero niedawno ją razem z Joanną Kuczborską odkryłyśmy. I właśnie nią chciałabym rozpocząć dzisiejsze spotkanie z księdzem Andrzejem Witko, z Moniką Jabłkowską, ale przede wszystkim z Anną Jantar.
Spotkanie pod gwiazdą.
Mamy dla siebie siebie. zieleń, ciemne światło świec, jeden wspólny wiersz. Mam dla siebie wszystko, jutro to dla nas przyszłość. Czemu więc aż tak?
Nasuwa. Dlaczego ksiądz napisał książkę o piosenkarce Annie Antal?
Wszyscy dziennikarze je zadają, widząc i węsząc w tym jakąś sensację, prawda, że kapłan pisze książkę o artystce. Tymczasem okazuje się, że ta niezwykła kobieta, która zginęła dokładnie 30 lat temu, a niedawno obchodziłaby swoje 60. urodziny, była i pozostaje do dzisiaj niezwykle fascynującą postacią odkrywaną przez coraz to młodsze pokolenia fanów, słuchaczy, którzy w jej utworach odkrywają jakąś głębię, a zarazem te jej piosenki pozostają wciąż niezwykle aktualne i wzruszające w swoim przekazie. W jej utworach do dziś odczuwane jest to niezwykłe ciepło, serdeczność, jaką zresztą emanowała za swojego życia i jaka została zawarta w tych utworach, które do dzisiaj właściwie nie przykryła patyna czasu. Ale chcąc sięgnąć głębiej i pokazać artystkę zupełnie inaczej, chciałem pokazać jej człowieczeństwo, nie tylko więc wspominać fakty, wydarzenia, sukcesy i nagrody, ale pokazać ją, jakim była człowiekiem, a także pokazać ją od strony religijnej, a więc co ona jako młoda kobieta może powiedzieć dzisiaj współczesnym dziewczynom, które marzą niejednokrotnie o karierze i które stawiają pewne dominanty, jeśli idzie o wartości. I to wydaje się było najbardziej fascynujące jako przygoda w przygotowywaniu i pisaniu tej książki.
Ta książka pokazuje, że Anna Jantar to nie tylko piosenkarka, która stała na scenie, ale pokazuje i mówi o życiu, o rodzinie, o tym, jak wyglądał poród, jak wyglądała ciąża, o tym, jak blisko była z Bogiem, bo Anna Jantar przy sobie nosiła różaniec. O tym wszystkim można przeczytać w tej książce.
Tak, i to jest zdumiewające, o czym oczywiście nikt wcześniej nawet nie wiedział. Pamiętajmy, że to były lata jeszcze propagandy sukcesu w komunizmie i nie wolno było ani artystom mówić na ten temat, a wszelkie informacje cenzura wycinała i nie znaliśmy tej drugiej strony, drugiego oblicza innych osób, ale to też nie jest jednoznaczne, że w środowisku artystycznym te wartości były cenione. Akurat Anna Jantar jest osobowością, która odstaje od przeciętnej środowiska i to, w jaki sposób ona pojmowała swoje posłannictwo bycia artystką, ale bycia także chrześcijaninem, bycia człowiekiem i w jaki sposób to realizowała, to jest najbardziej chyba uderzające i zdumiewające. I pomimo właśnie tych wielu lat od jej odejścia do wieczności, pozostaje przez to niezwykle aktualna.
powiedzmy też o tej miłości do rodziny.
Tak, to rzeczywiście było zdumiewające. Ona wielką miłością otaczała swoich rodziców. Mama Halina Schmetterling do dzisiaj zresztą żyje w doskonałej kondycji i intelektualnej, i fizycznej. Była otoczona tą miłością córki i właściwie były bardzo mocno ze sobą związane. Potem, kiedy Ania wybrała właśnie taką drogę profesjonalną, nie miała zbyt wiele czasu dla swojej córki Natalii i wtedy to jej mama zajmowała się właściwie małą Natalią, aby Ania mogła także być artystką. Ale niezwykle wzruszająca wręcz jest historia związana z ciążą Anny Jantar. Kiedy oczekiwała dziecka, okazało się, że doszło do zatrucia ciążowego i nie mogła przyjmować żadnych pokarmów. Udała się wówczas do znanego czołowego lekarza kliniki, który stwierdził, że zatrucie jest tak silne, iż dziecko nie ma przeżycia szans i trzeba ratować matkę. W związku z tym zaordynował aborcję. A oczywiście było to jak cios, jak grom z jasnego nieba, zarówno dla Ani, jak i dla jej męża. Jak sami o tym wspominali, całą noc płakali i modlili się do Boga, aby dokonał cudu i uratował to dziecko, które tak bardzo kochali i którego przyjścia na świat oczekiwali. I nad ranem, kiedy wstała Ania, powiedziała, że cokolwiek miałoby się stać, to nigdy nie podniesie swojej ręki na dziecko, nie zabije swojego dziecka, a jeśli już taka będzie wola Boża, niech to się dokona w sposób naturalny. I kiedy powzięła decyzję, że nie pojedzie do kliniki, wówczas po raz pierwszy od kilkunastu dni poczuła głód. Poprosiła mamę o coś do jedzenia. Mama przygotowała rosół i to był pierwszy posiłek, który Ania spożyła. I niebawem, kilka miesięcy później, urodziła się Natalia, która była jej miłością, jej życia. W swojej agendzie w kalendarzu pod dniem 3 marca 1976 roku, w dniu urodzin Natalii, zapisała: dzisiaj o 21 urodziłam córkę. Jestem najszczęśliwsza na świecie. I rzeczywiście widać było, z jak wielką miłością ona wciąż odnosiła się do twojej córki, jak jej niezwykle brakowało, kiedy była na koncertach czy na turnę, jak w ostatnim roku, w ostatnich dniach właściwie swojego życia, kiedy wracała już do domu, nie mogła zdążyć na urodziny Natalii, czwarte urodzinki, i wtedy napisała jej niezwykle piękny, wzruszający list, mówiąc o tej wielkiej miłości, jaką do niej żywi, o tęsknocie i o tym, jak bardzo pragnie z nią być. I Natalia do dzisiaj czuje w sposób metafizyczny obecność swojej mamy. Czuje w chwilach i radosnych, i trudnych, i ta więź właśnie poprzez tajemnicę świętych obcowania, w co głęboko wierzymy, została podtrzymana.
Garść marzeń masz, za nic masz, tak krótko trwa życie moje. Ty, co dni w rok nie zliczasz, czy wiesz, czy ty wiesz, co to jest strach usyłku dnia. Ty, nie chodzisz, a ja się boję coraz bliżej, póki słyszę jedną chwilkę jeszcze tylko. Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Och, tylko mnie poproś do tańca, jakbyś mnie kochał nad życie, ja ci z nadziei różańca odpust dam. Tylko mnie poproś do tańca, dopóki młoda godzina pożółknie zegara. Układasz do gry, myśli me znasz, nie za nic masz szanse moje. Ty, co słońca rozwieszasz, ty wiesz, dobrze wiesz, wszystko ma kres. Czy boisz się? Raz wysłuchaj mnie, nie myśl o sobie. Tylko mnie poproś do tańca. Ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Och, tylko mnie poproś do tańca. Jakbyś mnie kochał nad życie, ja ci z nadziei różańca odpuszczam.
Wspomnieliśmy także tutaj, że Anna Jantar była pewnym człowiekiem, który traktował bardzo poważnie wartości chrześcijańskie w swoim życiu. Niekiedy była to sytuacja wręcz dramatyczna, kiedy w 1972 roku po raz pierwszy wyjechała na festiwal do Opola jako młoda mężatka, wpadła w oko dwóm reżyserom tegoż festiwalu, którzy zaczęli ją molestować. Ona wtedy w sposób zdecydowany odpowiedziała, że jest mężatką i nie będzie posłuszna i poddana im i ich sugestiom. I wtedy ci reżyserzy, którzy decydowali o układzie koncertu, postanowili, że ona nie wystąpi na festiwalu, ponieważ, jak podano w oficjalnym komunikacie, ma nieodpowiednią kreację. Mąż, który się bardzo przejął losem swojej żony, wtedy, jak podają świadkowie, jednego z tych reżyserów obił, a drugiego, ciągnąc przez krawat, przez cały amfiteatr, na pośmiewisko innych wystawił. Ale zemsta ich była tak sroga, że nie tylko nie wystąpiła wtedy na festiwalu opolskim, ale przez całą swoją karierę w Opolu nigdy nie dostała żadnej nagrody. To była świadoma cena, jaką zapłaciła za to, żeby pokazać, że są pewne wartości, i tutaj chodziło właśnie o wierność małżeńską, a przez to poniosła cenę taką, że nigdy nie została nagrodzona jakąkolwiek nagrodą na festiwalu opolskim. I najbardziej chyba wstrząsający w takim dramatyzmie i wzruszeniu jest ostatni moment jej życia, kiedy znaleziono jej zmasakrowane po katastrofie lotniczej zwłoki. Okazało się, że trzymała w dłoniach zaciśnięty kurczowo różaniec. Ten różaniec przekazano także rodzinie i dzisiaj rodzina traktuje go jako swoistą relikwię. Różaniec ten zawsze nosiła przy sobie na wszelkie wyjazdy i koncerty. I niezwykła historia, ale jednym z najpiękniejszych utworów, jaki nagrała w swoim życiu, jest piosenka Tylko mnie poproś do tańca. Ta piosenka, jak rozmawiałem z autorem tekstu, Bogdanem Olewiczem, została napisana w sposób, no, zdawać by się mogło, odbiegający od tego, co jest na powierzchni tekstowej, w tej warstwie podstawowej, bo wydawać by się mogło, że jest to utwór mówiący o tęsknotach kobiety zwracającej się do jakiegoś mężczyzny. Tymczasem w rzeczywistości ten tekst został, jak mówił mi sam autor, zainspirowany Księgą Mądrości. Mądrości, która tańczyła przed obliczem Najwyższego. I w efekcie powstała piosenka, utwór, który był formą modlitwy. Modlitwy do Boga, modlitwy człowieka mającego właśnie swoje tęsknoty, nadzieje i oczekiwania. I co ciekawe, właśnie w związku z wyborem kardynała Wojtyły cenzura puściła ten utwór. I Ania miała głęboką świadomość tego, co śpiewa i do kogo śpiewa. I to jest niezwykle wstrząsająca, dramatyczna piosenka o oczekiwaniach, jakie kieruje tym dramatycznym dialogu z Bogiem. Ale w tej piosence śpiewa także o różańcu, o nadziei wypływającej z różańca. Jak gdyby chciała powiedzieć nam o tym, że rzeczywiście z wiary możemy czerpać nadzieję i sama próbowała czerpać zapewne te nadzieje, kiedy poznała pełnię dobra, piękna i prawdy, gdy oglądała oblicze Boga poprzez swoją przedwczesną śmierć.
Słuchając piosenek, wsłuchiwali się w tekst. Mam nadzieję, że po tej rozmowie i po lekturze książki Państwo będą traktować artystkę Annę Jantor nie jakąś piosenkarkę, piosenkareczkę, tylko dojrzałą artystkę. Tak. Wiedziała, o czym chce śpiewać.
Właśnie, to jest niezwykle wzruszające, bo jej utwory są niezwykle autentyczne w tym wszystkim. Ona bardzo się przykładała. I zarazem to, co mówią nawet współcześni kompozytorzy czy autorzy tekstów, że widać, że one są niezwykle ponadczasowe, że widać tutaj jej wielkość. I dla nas utrwalił się też pewien, może krzywdzący sąd Anny Jantar, tej artystki takiej bardzo komercyjnej, śpiewającej płytkie przeboje jednego sezonu, a tymczasem właśnie najpiękniejsze utwory, które są bardzo mało znane, to dzieła dojrzałej artystki, zwłaszcza z ostatnich 2 lat jej życia, pokazujące jej niezwykłą głębię duchową, które praktycznie do dzisiaj jeszcze nie trafiły. I cieszę się bardzo, że kilka tygodni temu, w czerwcu, udało mi się zainspirować wydawnictwo Pomaton & Mai i na 60. urodziny Anny Jantar to wydawnictwo przygotowało 4-płytowy album z książeczką Anny Jantar, gdzie zostały zawarte utwory na 60. urodziny Anny Jantar, których było 60. I tam próbuję pokazać Annę Jantar w 4 odsłonach. Pierwsza to jej nieśmiertelne piosenki, druga to Anna Jantar radosna, słoneczna, trzecia to Anna Jantar refleksyjna, a czwarta zaskakująca. I poprzez to kompendium utworów Anny Jantar, 60 piosenek na 60. urodziny, rzeczywiście można poznać ją od innej strony. Zarówno tę roześmianą i rozbawioną, jak i wzruszającą i przejmującą niekiedy w dramatycznych piosenkach, ale także udało się pokazać nigdy do tej pory nie publikowane utwory, zarówno z archiwów Polskiego Radia, przepiękną piosenkę z archiwum filmu polskiego Zostałeś Sam, która została nagrana do kultowego filmu Brunet wieczorową porą, ale tam pojawiła się zaledwie w 30 sekundach. Natomiast ten piękny utwór, zaśpiewany wyłącznie z gitarą, pokazuje jej niezwykłe wręcz możliwości wokalne, do tej pory właściwie nieodkrywane. Czy też utwory, jakie udało się w Polsce opublikować z archiwów jugosłowiańskich, z Lublany, ze Słowenii, z archiwum Radia Berlińskiego oraz Węgierskiego, śpiewane przede wszystkim po niemiecku i angielsku, które pokazują, jak niezwykle nowatorską artystką była Anna Jantar, jak te utwory pomimo upływu lat wciąż się nie zestarzały.
I tu jest ważne, jak patrzymy też na artystów, że nie patrzmy tylko przez pryzmat sceny i tego, jak oni wyglądają na scenie i co śpiewają, ale patrzmy, jakie oni cenią wartości, co pokazują przez swoje życie. To
tak.
Jest ważne.
Zresztą, co ciekawe, że Anna Jantar już w latach 70. była postrzegana właśnie jako artystka, która bardzo poważnie traktowała swoich słuchaczy. Zresztą mówi bardzo pięknie o tym, zapytana kiedyś, co sądzi na temat swojej urody. Odpowiedziała, że nie uroda zdobi człowieka, lecz jego serce, i sama pragnie, aby zdobiło ją przede wszystkim jej serce, otwarte dla wszystkich ludzi. I to nie były tylko czcze słowa, ona taka była dla innych ludzi. Potrafiła się wzruszyć losem cierpiącego chłopca w sąsiedniej klatce, ofiarować mu wszystkie najpiękniejsze zabawki na talii. Potrafiła rzeczywiście być dla innych i wspierać ich w tych trudnych przecież latach 70. I przez to rzeczywiście nie tylko jej kariera, nie tylko jej piosenki, ale także jej życie, o którym mówiła innym i które było znane, niekiedy mniej lub bardziej oczywiście, są dzisiaj tak niezwykłe i fascynujące i przekonywające w swoim autentyzmie.
A czasem nam się wydaje, że życie artystów usłane jest przede wszystkim różami, a cierpienia tam nie ma.
Okazuje się, nie. Co ciekawe, że właśnie Anna Jantar, która też doświadczyła wiele cierpienia, ona w tym cierpieniu się niezwykle uszlachetniła i dojrzała i przez to stała się dojrzałą artystką. Cierpienie, krzyż sprawiają, że człowiek nabiera zupełnie innego spojrzenia na swoje życie i jeżeli jest w stanie podźwignąć to cierpienie i przyjąć je, to wtedy rzeczywiście ono może wydać piękne owoce.
I daje piękne świadectwo.
Tak.
Nam dawała świadectwo.
Właśnie. A książka jako taka jest też niezwykle oryginalna, dlatego że jest to książka napisana w formie, uwaga, wywiadu rzeki z artystką, która odeszła do wieczności 30 lat temu, ale napisałem ją właśnie w taki sposób, że ja stawiam jej konkretne pytania dotyczące jej kariery, jej życia osobistego, jej fascynacji, jej tęsknot, jej nadziei i oczekiwań, a ona odpowiada. Ale odpowiada swoimi autentycznymi słowami, słowami, które zaczerpnąłem z jej wywiadów radiowych, prasowych, telewizyjnych, a nawet z jej osobistej korespondencji. I w efekcie powstała książka niezwykle autentyczna, która pokazuje ją jako niezwykle prawdziwą artystkę i człowieka i udało się przez to jak gdyby przekroczyć bariery czasu, śmierci. Dlatego, że 30 lat po śmierci prowadzimy niezwykle interesujący i intrygujący wywiad z człowiekiem, który jest, którego obecność się czuje, który się wypowiada w sposób niezwykle przekonywający i sugestywny. I przez to ta książka jest jak gdyby rozmową z zaświatu. Jako kapłanowi myślę, że było mi łatwiej nawet jak gdyby sięgnąć tej wieczności. I książka jest niezwykle też wzruszająca, dlatego że kończy się pewnym pożegnaniem właściwie, jak gdybyśmy się mieli niebawem spotkać ponownie. Nie ma tam mowy o tragicznej katastrofie, o tym, co się wydarzyło 14 marca 1980 roku, ale jest tylko serdeczne pożegnanie przed następnym spotkaniem. Jak gdyby ten czas został wstrzymany, a niebawem, bo w końcu, cóż to znaczy nawet 100 lat wobec wieczności, wszyscy razem spotkamy się, abyśmy zresztą tego doświadczyli u tronu Miłosierdzia Bożego.
W tej książce znajdują się także fotografie.
Tak, jest to bardzo bogata książka pod kątem ikonograficznym. Udało mi się zgromadzić mnóstwo fotografii, niekiedy znakomitych fotografików, którzy odgrzebali, niekiedy wydobywając nawet po raz pierwszy ze swoich skarbów po 30-40 latach zdjęcia. Pokazuje ją jako człowieka niezwykle atrakcyjnego, jako artystkę, jako matkę, jako żonę, jako tę, która potrafiła pochylić się także nad zwykłymi, przeciętnymi ludźmi, która potrafiła fascynować. Książka jest niezwykle efektownie i bogato rzeczywiście ilustrowana, przez co także przyciąga uwagę, że nie tylko tekst, który sam w sobie jest niezwykle dynamiczny i żywy, ale także i właśnie te ilustracje i zdjęcia, które pokazują Annę Jantar jako niezwykle atrakcyjną i piękną kobietę. Piękną fizycznie, ale także z tego piękna fizycznego emanuje jakieś piękno duchowe, które jest uchwytne.
Gdzie można nabyć tę książkę? Gdzie można ją znaleźć?
Książkę wydało krakowskie wydawnictwo Petrus. Z tego, co widziałem, jest ona dostępna oczywiście zarówno w internecie i w dobrych księgarniach. Proszę pytać, tytuł książki to po prostu Anna Jantar. Zresztą sama okładka została tak wykoncypowana przeze mnie, że jest to piękne, niepublikowane dotąd zdjęcie Anny Jantar, na którym jak gdyby złożyła swój autograf. Podpisała się po prostu Anna Jantar i to jest cała okładka.
Autorem tej książki jest Państwa i mój gość, ksiądz Andrzej Witko. Jeśli Państwo są zainteresowani, to proszę sięgnąć właśnie po tę lekturę.
Posłuchaj mnie, ty, który ze zmęczeniem w oczach odchodzisz gdzieś, gdzie myślisz, że mógłbyś odpocząć. Świat nigdzie nie jest rajem, więc niech ci się nie zdaje, że gdzieś dogoni, to jak ty mało o nim wie. Tak wiele jest radości w każdym dniu, w każdej sprawie prostej. Tak wiele jest radości i tak trudno jest ją czasem dostrzec. Szukamy jej w odmianie swego przeznaczenia. Szukamy jej w ucieczce od własnego cienia. W przetargu i hazardzie szukamy jej uparcie. Że tuż obok jest. Tak wiele jest radości w każdym dniu, w każdej sprawie prostej. Tak wiele jest radości.
Anna Jantar, gwiazda dzisiejszej audycji Serce jak obłok, a z autorem książki Anna Jantar, księdzem Andrzejem Witko, rozmawiała Monika Jabłkowska. Gorąco Państwa zachęcamy do lektury tej książki, ale zachęcamy Państwa także do tego, by od czasu do czasu posłuchać przepięknych tekstów, przepięknych melodii i jakiegoś takiego może trochę smutku, może trochę tęsknoty, które odnaleźć możemy gdzieś czasami między wierszami tych utworów, które przecież tak bardzo lubimy i tak dobrze znamy. A już, drodzy Państwo, za chwilę powrócimy do naszego cyklu Kultura bardzo mi przyjemnie. Już za chwilę kolejne spotkanie z Dorotą Pikulą i oczywiście rozmowa Joanny Kuczborskiej.
Kultura? Bardzo mi przyjemnie.
Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, historyk sztuki, ponownie z nami w studiu. Tak jak mówiłyśmy przed tygodniem, będziemy starali się kontynuować, a właściwie ja będę razem z Państwem słuchać głównie, to, co dzieje się w naszym regionie, co warto zobaczyć, że nie musimy czuć się nieszczęśliwi, pozbawieni wrażeń, nie będąc w Luwrze czy w wielkich muzeach europejskich. Tu też sporo się dzieje. Mówiliśmy przed tygodniem o tym, co można zobaczyć w Siedlcach, w Białej Podlaskiej między innymi, a dziś zgodnie z obietnicami takim snop światła bardziej na architekturę niż malarstwo.
Na sztukę tego terenu warto mieć na względzie urok tych miejsc, które są w Polsce Wschodniej. Warto na przykład zrobić sobie wycieczkę trasą neogotyku na naszych terenach, tu w Polsce Wschodniej, a wówczas warto popatrzeć na kościół w Dębem Wielkim, w Konstantynowie, w Malowej Górze, czy też najciekawszy obiekt, jaki jest na naszych terenach, kaplica grobowa Mierzejewskiego w Neplach. A zatem możemy na przykład wybrać się na taką trasę, gdzie będziemy poznawać charakter sztuki neogotyckiej, ale może sięgnijmy do samego gotyku. Może popatrzmy, gdzie jest tutaj coś ciekawego na naszych terenach, co przybliży nam czasy bardzo odległe, czyli początek XVI wieku. I oto w Cegłowie, w malutkim kościółku niedaleko Warszawy, czy też Mińska, jest ołtarz mistrza Lazarusa ze szkoły Wita Stwosza. Sam kościółek jest renesansowy, ale we wnętrzu jest gotycki ołtarz, który jest tam od 400 lat. Trzyskrzydłowy ołtarz, przed którym modlili się ostatni Jagiellonowie. Może pojawić się pytanie, skąd ten ołtarzyk tam jest? No i to ciekawe. Ciekawe, bowiem ten ołtarzyk przeniesiono z katedry warszawskiej i pewno gdyby tam był cały czas, to uległby zniszczeniu, tak jak późniejsze barokowe wyposażenie w czasie II wojny światowej. Tymczasem przeniesiono go do Cegłowa, bowiem Zygmunt III Waza chciał zmienić wystrój katedry i zlecono by na prowincję gdzieś przenieść ten już niemodny ołtarz, katedrę projektując warszawską inaczej. Tymczasem my w Cegłowie możemy zobaczyć to, co dzięki temu, że na prowincji właśnie przetrwało i polecam wycieczkę w tamte rejony. Ale powiem Ci, że ja też cenię sobie na naszych terenach kościoły drewniane. To jest coś, co mnie niezwykle interesuje, bo wówczas przyglądam się konstrukcji zrębowej. To prosta konstrukcja, którą wszyscy znamy, bo szereg chat wiejskich jest tak budowanych. Wznoszone ściany z poziomo układanych bali drewnianych łączonych w narożnikach na tak zwany jaskółczy ogon. No, prosta sprawa. Tymczasem w Europie już tego nie ma. I proszę mi wierzyć, przyjeżdżają cudzoziemcy, którzy są tym zachwyceni. Zachwyceni są naszą przyrodą, czystością środowiska, a przede wszystkim architekturą, której nie zobaczą nigdzie. A zatem można, tak jak mówię, zrobić wyprawę, by szukać neogotyku. Można szukać takich perełeczek gotyckich. Albo na przykład popatrzeć na to, co wydaje nam się tak kompletnie oczywiste, że nam towarzyszy, bo my widzimy takie chaty i widok takiej chaty nawet czasem wprawia gospodarzy w zakłopotanie, bo rodzi się myśl, że czas wymienić na coś nowszego, ładniejszego, murowany dom, a tymczasem zalecam przyglądanie się i chronienie tych obiektów. Ja mówię też, myślę o kościołach, tą samą konstrukcją budowanych, bowiem na naszych terenach, naszej diecezji jest najstarszy, to jest XVII wieku, kościół w Ciciborze Dużym. Jest przykładem świątyni właśnie w tej konstrukcji zrębowej wykonanej, maksymalnie uproszczonej. Tam jest po prostu jedno pomieszczenie i prezbiterium, które zamyka całość, bez żadnej dekoracji. A zatem możemy na przykład zrobić sobie wyprawę po naszych okolicach, by popatrzeć, jaki plan architektoniczny jest obiektów tych kościołów drewnianych i w ten sposób natrafimy na ciekawe rozwiązania. Głównie to będą cerkwie pounickie, które potem były adaptowane na cerkwie prawosławne. Obecnie są kościołami rzymskokatolickimi, ale ten zarys architektury został i ta konstrukcja jest widoczna i to naprawdę warto na to popatrzeć.
Jakieś przewodniki, które nam pomogą się rozeznać w tym.
Pewnie, że tak.
I to muszę powiedzieć, i tobie i państwu bardzo brakuje. Takie były kiedyś programy w niedzielę, cała rodzina zasiadała. Tak. Profesor Zin malował, opowiadał o architekturze.
On mówił to tak ciepło o tym wszystkim, co widzi. Potrafił to przenieść na obraz i w ten sposób...
Tak, bo przed telewizorem łączyła się cała rodzina. Starsi, młodsi, różni, dokształceni. I zawsze telewizja powtarza tyle różnych rzeczy, a wtedy jakoś nigdy.
A myślę, że gdyby on przyjechał do Ciciborza Dużego, to też by potrafił to pięknie oddać, charakter tej świątynki. Czy gdyby pojechał do Ortela Królewskiego, myślę, że zachwyciłby się tak, jak potrafił zachwycić się tymi innymi świątynkami drewnianymi, które są w Małopolsce. Piękny kościół z podcieniami, też dawna cerkiew unicka. Jeśli szukamy na przykład jeszcze innych ciekawostek architektonicznych, myślę cały czas o tych drewnianych kościołach, to polecam państwu wyprawę do Kościeniewicz, do cerkwi, która też miała podcienie, tak jak Orter Królewski, ale zostały rozebrane. Czy też na przykład do cerkwi, którą wybudowano na planie krzyża w Rokitnie. Ale tak naprawdę to najbardziej zachęcałabym państwa, jeśli już mówimy o tych drewnianych kościołach, tych pounickich obiektach, zapraszałabym państwa do Klonownicy Dużej, gdzie jest XIX-wieczna cerkiew, która jest przykładem malowniczego romantyzmu w architekturze cerkiewnej. Naprawdę, to jest pełna uroku cerkiewka z elementami stylu mauretańskiego. Tam są ośmioboczne minarety z hełmami. Okna zamknięte oślim łukiem, a zatem to takie ciekawostki, o których nawet może nie wiemy, myśląc sobie o drewniany kościółek, może nawet nie warto wejść, a tymczasem warto na takie szczegóły popatrzeć, tak myślę, bo wtedy tyle dla nas nowego i świeżego kontaktu z kulturą. Albo na przykład można by zwiedzać nasze tereny, szukając śladów różnych kultur. O kulturze unickiej, o sztuce unickiej, o architekturze unickiej teraz wspomniałyśmy. A może by tak na przykład poszukać miejsc, gdzie byli kiedyś Tatarzy? Są na naszych terenach wsie tatarskie, a w nich są mizary, czyli cmentarze muzułmańskie. I tak naprawdę te, które są w Studziance i w Lebiedziewie, należą do 5 zachowanych w Polsce cmentarzy muzułmańskich. A o tym się nie mówi, o tym się nie pamięta, tego się nie wie, zatem można by poszukać takich ciekawostek i zachęcam i ciebie, i państwa do tego, żeby szukać.
Dobre jest to słowo poszukać, dlatego że to ma taki posmak przygody, jak poszukiwacze skarbu, bo my rzeczywiście nie wiemy, nie jest to podane na tacy, nie mamy przewodnika, który mówi na prawo most, na lewo most, tylko może najpierw szukamy rodzinnie, a potem jedziemy, żeby to zobaczyć. raz, że rodzina jest razem w komplecie, a poza tym właśnie coś wspólnie odkrywamy, czegoś się dowiadujemy, z czegoś jesteśmy dumni, bo to nasz kawałek Polski.
Tak, to prawda. I naprawdę możemy być dumni z tych terenów, bo one są niezwykle piękne i naprawdę malownicze, z czystą, świeżą przyrodą, z ciekawą kulturą i sztuką.
Także zachęcamy do wypraw i poszukiwania skarbów.
Jest co oglądać. Czasem myślałam, żeby na przykład wyruszyć, zrobić taką wyprawę, by popatrzeć na we wnętrzach kościelnych na obrazy, które odniosą nas do sztuki flamandzkiej, może francuskiej, może hiszpańskiej. I w naszej diecezji są takie kościółki, gdzie są obrazy, jest obraz Hermana Hanna w Białej Podlaskiej w kościele pobazyliańskim, Matka Boska z Dzieciątkiem, ale jest niezwykle ciekawy obraz. Chrystus u słupa, wysokiej klasy dzieło o subtelnym modelunku. On jest w rokitnie i to jest obraz będący przykładem sztuki hiszpańskiej na naszych terenach. Podobnie Matka Boska Kodeńska, o której mówiłyśmy, która też odwołuje nas do Hiszpanii, czy też pośrednio do Rzymu i do całej tej historii, o której mówiliśmy poprzednio. A Parczew? I Matka Boska z gruszką, tak zwaną gruszką, to doskonała sztuka flamandzka. Można by zrobić sobie wyprawę właśnie tym śladem. By
poczytać
szukać...
najpierw, tak, czego mamy szukać w tym obrazie, jakich flamandzkich
korzeni. Jakich wpływów. Tam jest piękna biała tkanina, pokazana właśnie tak na sposób flamandzki, okrywająca głowę Maryi. Śliczna, taka przezroczysta, naprawdę, to warto zobaczyć. Albo na przykład... Można by pójść śladem, bo ja swego czasu tym się interesowałam i zachęcam Państwa też do głębszych poszukiwań, śladem dawnych kultów. Bo kult Matki Boskiej Kodeńskiej, kult Matki Boskiej Leśniańskiej, to wiemy, że istnieje i mocno zakorzeniony w naszej tradycji i zwyczajowości. Tymczasem na naszym terenie był też kult Chrystusa Trynitarskiego. Dzisiaj tego są tylko ślady, małe figurki, które przypominają nam o tym, że czczono też Jezusa Nazareńskiego. To kult, który wiąże nas z Hiszpanią, znowu coś, co wiąże nasze ziemię z Hiszpanią. Tam w Madrycie zakon trynitarski w swoim pierwszym głównym klasztorze ustawił figurę Jezusa Nazareńskiego, takiego Jezusa, który trochę przypomina Ecce Homo, ale ma ręce związane sznurami. I potem taka figura pojawiała się w każdym klasztorze trynitarskim, który był budowany w Europie. Na naszym terenie najprawdopodobniej z Brachiłowa przywożono takie figurki, czcząc w ten sposób Jezusa, który uwalnia z rąk wszystkich, z rąk niewolników. Tych, którzy nas potrafią spętać, uwiązać i w ten sposób ten kult był tutaj wzmacniany i propagowany. A tymczasem dowiedziałam się też, że w Janowie jest mała figurka Matki Boskiej Sfoj, figurka, która odnosi nas z kolei do Belgii. To maluteńka figurka, która jest w regencyjnym relikwiarzu wmontowana w ołtarz. Figurka z XVII wieku, drewniana, okryta szatami i ozdobiona perłami, która popularyzowana była przez jezuitów. Dzisiaj w ogóle o tym nie wiemy, nie pamiętamy o tym, że takie ciekawe miejsca i takie ciekawe kulty były na naszych terenach.
Czyli jeszcze raz, szukamy, wyruszamy, odkrywamy i jesteśmy
bogaci. Jesteśmy szczęśliwi.
Jesteśmy szczęśliwi, tak. Drodzy Państwo, dzisiaj to już koniec tej podróży, ale zapraszamy za tydzień. A za tydzień może opowiemy o takich milowych punktach w historii sztuki. Takich rewolucyjnych, może odkryciach.
Jest ich na pewno bardzo wiele, ale spróbuję wyszukać dla Państwa takie, które zainteresują sztuką.
Mamy nadzieję, że Państwa nie zabraknie przy radioodbiornikach za tydzień. Thank you.
Z Dorotą Pikulą, kustoszem Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, rozmawiała Joanna Kuczborska. Nasz cykl Kultura bardzo mi przyjemnie oczywiście będzie miał za tydzień swoją kontynuację. Serdecznie Państwa zapraszamy. Raz jeszcze przypominamy o konkursie, o opisywaniu obrazu swojego ulubionego. Będziemy o tym konkursie także Państwu przypominać do końca wakacji, bo do końca wakacji jeszcze termin nadsyłania prac. A dzisiaj już dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tomek Kanecki, Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Życzymy Państwu dobrej, spokojnej nocy.
Serce jak obłok.